Dziś zajmiemy się tematem następującym. Czy skłonność do zabijania można odziedziczyć tylko gdy się jest psem rasy typu pitbull, czy też dotyczy także ludzi? A w warstwie filozoficznej będziemy mówić o przeraźliwej zbrodni polegającej na propagowaniu ideologii czystej karty. Okazuje się, bez niespodzianek, że nauka dostarcza twardych, niepodważalnych dowodów, nie przesłanek w tej właśnie sprawie. Krótkie ogłoszenie. Pamiętajcie o wspieraniu. To po to, abym mógł pisać i wydawać kolejne książki. I pamiętajcie też o czytaniu. A to jest dla waszego dobra. Czytanie, jak już usłyszeliście w poprzednim epizodzie, obcowanie z tekstem drukowanym, zwiększa zdolności kognitywne i między innymi uodparnia na manipulację. Wczoraj, dosłownie wczoraj, czyli 27 czerwca, znalazłem perfekcyjny, twardy dowód na celowe, mimo wiedzy o szkodach, promowanie edukacji dzieci z ekranów. Wiedziano o tym, że to pogarsza wyniki, a akcja była sponsorowana przez korporacyjnych producentów oprogramowania i sprzętu. Zakaz zadawania prac domowych to w porównaniu do tej sprawy bajka dla małych dzieci. Oczywiście czytana z papierowej książki, a nie słyszana na migawce z TikToka. W lenie. I teraz przechodzimy do rzeczy. Trzymajcie w głowie trzy kazusy. Trzy przypadki próby zabójstwa i zabójstwa. Pierwszy to kazus Murzyna, Sudańczyka, który w Belfaście w połowie czerwca 2026 roku próbował obciąć przypadkowej osobie głowę. Drugi to kazus Murzyna, 17-latka z USA, który wszedł do namiotu przeciwnej drużyny i wielokrotnie wypraszany, w końcu zadźgał jedną osobę, która zwracała mu uwagę. Trzecim kazusem jest Axel Rudakubana. Urodził się w Cardiff w Walii i posiadał brytyjskie obywatelstwo. Jego rodzice przyjechali do Wielkiej Brytanii z Rwandy, z Ruandy, Ruandy. Niech będzie po angielsku z Ruandy. Google przy fakt-checkowaniu tej wiadomości stwierdził, że fałszywe doniesienia internetowe na temat jego pochodzenia stały się wówczas zarzewiem masowych zamieszek w Wielkiej Brytanii. Posłuchajcie tej bzdury. Kwestią jest, czy morderca, czy ten 17-letni morderca był natywnym Brytyjczykiem, czy też przyjechał jako element antropopotoków, strumieni ludzkich, którym zalewana jest Wielka Brytania, a czego skutkiem jest wymiana populacji. Ale za to Google nic nie wspomina o tym i inne sztuczne inteligencje i inne wyszukiwarki i wiele tekstów medialnych nie wspomina, albo wspomina dopiero na końcu artykułu, że chłopak był pod wpływem lokalnych ekstremistów z ISIS, czyli z imamów prowadzących działalność w meczetach, w setkach meczetów na zachodzie Europy, a nawołujących do wymiany populacji i sprowadzenia miejscowej ludności, czyli nas, białych Europejczyków, do roli obywateli drugiej kategorii, w najlepszym razie, moi drodzy. Krótkie wprowadzenie ogólne, cywilizacyjne. W szerszym kontekście cywilizacji i wad niektórych społeczności będących częściami naszej kultury, za chwilę wam pokażę na konkretnym przykładzie jednego genu, jak potworną zbrodnią jest forsowanie ideologii białej karty i tabu na różnice genetyczne między rasami ludzkimi. Problem jest dawno rozpoznany. Osoby o bardzo dużej sprawczości, takie jak były prezydent Obama, podnosiły tę kwestię na forum publicznym i nic. Istnienie problemu podtrzymują degeneraci, wręcz zbrodniarze propagujący ideologię czystej karty. Dlatego, że ta czysta karta jest dla nich ideologią prestiżową, to po pierwsze. A po drugie pozwala forsować inne ich agendy, m.in. pranie mózgu i indoktrynacja dzieci. I indoktrynację dzieci do samookaleczania się po wmówieniu im, że urodziły się w niewłaściwym ciele. Weźmy inny przykład, będący częścią tej samej zsynchronizowanej, koordynowanej międzynarodowo operacji. Bandytyzm sądowy polegający na instytucjonalnym i jawnie niesprawiedliwym, przedmiotowym traktowaniu ojców w czasie rozpraw o przyznanie opieki i wydrenowanie ich z alimentów, niezależnie od kwestii przyznawania czasu obcowania z własnym dzieckiem. Kluczowym dowodem na to, że rozwiązanie jest banalnie proste, jest przypadek Kansas, stanu Kansas w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Władze stanu Kansas nie zmieniły bezpośrednio przepisów dotyczących przyznawania opieki nad dziećmi. Tak mówiły rozmaite migawki i memy internetowe na X-ie, Twitterze czy na Facebooku. To wszystko bzdura i memy mające przyciągnąć waszą uwagę, a którymi się onanizujecie w celu pozyskania dopaminy. Przypominam wam, czytajcie książki. Nie muszę chyba mówić też czyje. Ale wracając do stanu Kansas. Władze nie zmieniły bezpośrednio przepisów dotyczących przyznawania opieki nad dziećmi, co było w domniemaniu prowadzone w celu zmniejszenia liczby rozwodów. Prowadziły inne i przy tym unikalne rozwiązanie prawne. Małżeństwo przymierza, po angielsku Covenant Marriage. Ten typ małżeństwa miał zniechęcić pary do szybkich rozstań, ale przede wszystkim wprowadzić mechanizm odpowiedzialności za własne czyny. I to jest esencja tego, co zrobiły władze Kansas i tego, co zaraz po tym wam powiem. W Kansas wprowadzono dwa rodzaje małżeństw. Pary mogły dobrowolnie wybrać ten typ małżeństwa, który miał bardziej surowe warunki prawne przy zawarciu i przy ewentualnym rozwodzie. Przy zawieraniu małżeństwa narzeczeni podpisują deklarację, że decydują się na związek na całe życie. Rozumiecie mechanizm motywacji i odpowiedzialności? I wybór tej opcji drastycznie ogranicza ich możliwości rozwodowe w przyszłości. Po drugie, wprowadzono przymusową terapię przed ślubem i przed rozwodem. Aby zawrzeć takie małżeństwo, para musi przejść profesjonalną terapię przedmałżeńską. A więc, aby zawrzeć takie małżeństwo, para musi przejść profesjonalną terapię w gronie oprogramowania psychicznego. Tu dodam mój ulubiony termin. Jeśli po latach dochodzi do kryzysu małżeńskiego, zanim sąd w ogóle rozpatrzy pozew rozwodowy, małżonkowie mają ustawowy obowiązek podjęcia długotrwałej terapii w celu ratowania związku. Trzecim elementem tego rozwiązania z Kansas było zlikwidowanie rozwodu bez orzekania o winie. W tradycyjnym prawie małżeńskim w USA to jest tak zwany, praktykuje się przeważnie tak zwany no-fault divorce, czyli bez niczyjej winy. Wystarczy powołać się na różnicę nie do pogodzenia, aby uzyskać rozwód. Ci, którzy wprowadzili taki typ rozwodu, powinni smażyć się w piekle. To taka moja osobista opinia. W przypadku nowego prawa w Kansas taka opcja została po prostu zlikwidowana. Rozwód jest możliwy wyłącznie w ściśle określonych, drastycznych przypadkach i z orzeczeniem o winie. Na przykład udowodniona zdrada małżeństwa, czyli cudzołóstwo, popełnienie ciężkiego przestępstwa i wyrok więzienia, albo fizyczne lub seksualne znęcanie się nad współmałżonkiem lub dziećmi, albo porzucenie domu przez partnera na określony czas, minimum rok. Dalej Kansas wprowadziło następujące zasady. Jeśli para nie potrafi udowodnić powyższych win, a mimo to chce się rozstać, prawo stanowe nakłada obowiązek przejścia przez bardzo długi, sformalizowany okres separacji, trwający od roku do 2 lat. Podczas tego okresu muszą mieszkać osobno, zanim sąd formalnie rozwiąże związek małżeński. Cały związek małżeński. I teraz, jaki to miało wpływ na opiekę nad dziećmi? Kwestia pojawia się w mechanizmie orzekania o winie. Ponieważ w tych surowszych małżeństwach strona wnosząca o rozwód musi dowieść ciężkich przewinień partnera, przemocy, porzucenia, automatycznie stawia tę stronę winną w fatalnej pozycji przed sądem rodzinnym. Rodzic, któremu udowodniono winę niszczącą przymierze małżeńskie, ma drastycznie mniejsze szanse na uzyskanie pełnej lub nawet wspólnej opieki nad dziećmi oraz zostanie obciążony znacznie wyższymi alimentami. Teraz zobaczcie, znowu mechanizm odpowiedzialności za własne czyny, o czego cała hołota identyfikująca się naszpikowana ideologiami prestiżowymi wolności i swobody obyczajowej nie lubi najbardziej. Odpowiedzialność. Świadomość utraty dzieci i ogromnych kosztów ma skutecznie odstraszać wielu partnerów przed pochopnymi decyzjami o rozstaniu. I to tyle, jeśli chodzi o odpowiedzialności. Chciałem mieć pewność, że rozumiecie, jak ważnym elementem motywacji przy wszelkich decyzjach, mniej czy bardziej ważnych, ma właśnie kalkulowanie odpowiedzialności za brak samokontroli. I teraz przechodzimy do sedna. Patologiach kultur murzyńskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Przede wszystkim musicie tutaj podysponować językiem Szekspira po to, żeby posłuchać Amerykanina Murzyna, potocznie czarnoskórego. Chociaż przypominam, że kolor skóry to jest najmniej ważna różnica genetyczna, ale też kulturowa, wynikająca z różnic między rasami. Absolutnie odradzam wam myślenia i mówienia wyrazu czarnoskóry, bo kompletnie nie o to chodzi. Dokładnie opowiadam o tym w jednym z epizodów o niezwykle trafnym tytule. Z wymyślenia tego tytułu jestem bardzo dumny. Niestety dobrze się go słucha tylko po angielsku. Our understanding of race is skin deep. Link do wypowiedzi Amerykanina wklejam na karcie epizodu tego podcastu, czyli w portalu chiny.pl. Facet przywołuje twardy dowód, że elity polityczne, i to pod postacią Baracka Obamy, czyli Murzyna, nawołują do reformy. Oczywiście nie idą za tym czyny, natomiast problem jest świetnie rozpoznany i nikt z tym nic nie robi. Tutaj odsyłam was do rozdziału książki Feudalizm we wszystkim prócz nazwy, podłączam go na karcie epizodu, w którym opowiadam, w jaki sposób elity demokratów konkretnej partii propagują i promują i zachęcają do wzmacniania tych patologii kultury po to, żeby trzymać murzynów jako grupę wyborców w dole i trzymać ich, to jest świetne określenie, na swojej plantacji w roli niewolników do oddawania głosów i utrzymywania w tym stanie zniewolenia poprzez ideologię zwalania winy na białych i na niewolnictwo. Przypominam ponownie, czytajcie, a nie słuchajcie, bo w podcastach tego nie usłyszycie. W tym też nie. Musicie zerknąć do rozdziału. To nie boli, a wręcz przeciwnie. Zmieni całkowicie wasz sposób patrzenia na ten wielki konflikt rasowy, który jest właśnie rozniecany w Ameryce. Oto co powiedział Barack Obama. Cały klip jego wypowiedzi jest dostępny w tym materiale Amerykanina Murzyna. Cytat. Zbyt wielu ojców jest zaginionych. Zbyt wielu ojców jest nieobecnych. Zbyt wielu ojców zniknęło ze zbyt wielu żyć. I zbyt wielu domów. Porzucili swoje obowiązki. Zachowują się jak chłopcy, a nie jak mężczyźni. A fundamenty naszej rodziny ucierpiały z tego powodu. Wszyscy wiemy, że to fakty. Widoczne wszędzie, ale nigdzie nie jest to bardziej prawdziwe niż w społeczności afroamerykańskiej. Wiemy, że ponad połowa wszystkich czarnoskórych dzieci żyje w rodzinach z jednym rodzicem. To jest 70%, tutaj dopowiem. Połowa, liczba ta podwoiła się od czasu, gdy byliśmy dziećmi. Znamy statystyki, według których dzieci, które dorastały z ojcem, są 5 razy bardziej narażone na życie w ubóstwie i popełnianie przestępstw. 9-krotnie częściej rezygnują ze szkoły, a 20-krotnie częściej trafiają do więzienia. Częściej mają problemy z zachowaniem, uciekają z domu lub zostają rodzicami w wieku nastoletnim, ponieważ ojca nie było w domu. Fundamenty naszej społeczności i naszego kraju są przez to słabsze. Gdybyście potrzebowali dobrego argumentu, żeby napsioczyć na demokratów i ich wydumanym rasizmie, to macie piękny, udokumentowany cytat i to cytat słów wypowiadanych przez Murzyna prezydenta. I są to słowa wypowiadane przez raz, że Murzyna, a dwa, że prezydenta Stanów Zjednoczonych i to samego demokratę. Oczywiście przypominam, za tym nie idzie żadna akcja. To wszystko jest zablokowane odgórnie w wyniku, jeśli nie wierzycie w spiski, to bardzo przepraszam, ale właśnie spisku. Oczywistego spisku. Podsumujmy teraz przyczyny, dla których przemoc i przestępczość tak zwanej społeczności murzyńskiej, ale przednoszę i kładę wam na stole przed nosem. Nie ma jednej społeczności czarnoskórych czy afroamerykaninów. Przypominam, że to są misnomery. Istnieje pewna kultura propagowana przez artystów rap i ogólnie. Przykłady są właśnie w tym materiale YouTube. Klucz problemu nie jest przestępczość pomiędzy białymi a czarnymi, to znaczy białymi zabijającymi czarnych. Klucz problemu to przestępczość murzynów przeciw murzynom. One pokazują, że sukcesywnie wyłączane są kolejne mechanizmy z kontroli społecznej i kontroli zachowań. W tym, podkreślam raz jeszcze, budowania mentalności do samokontroli. Główny mechanizm, jaki jest rugowany i jest rugowany celowo, podkreślam celowo. W normalnym społeczeństwie złe zachowanie jest korygowane przez interwencje rodziców, szkoły, policji albo sąsiadów. Brak tych korekt powoduje pogarszanie się sytuacji. W społeczności murzyńskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki mechanizmy te zostały po kolei wyłączane. Zmiana pierwsza to była nieobecność ojców, a problem prestiżowy elit demokratycznych i elit liberalnych w ogólności jest to, że ojciec w domu jest pierwszą linią korygowania zachowania. A od lat 60. czarnoskórzy ojcowie zaczęli masowo opuszczać domy, przez co ponad połowa ich dzieci żyje w rodzinach wielodzietnych z jednym rodzicem, z matką, z kobietą, która nie jest w stanie wymusić dyscypliny, a przede wszystkim wdrukować mentalności opartej na dyscyplinie i samokontroli w chłopcach. Nie wiem, czy zauważyliście przed chwilą, sam powiedziałem czarnoskórzy. Ale do rzeczy. Chłopcy pozbawieni wzorca szukają go gdzie? Na ulicy, w gangach. Dołączając się, szukając jakiegoś sposobu bycia częścią jakiejś grupy, która daje siłę i poczucia wartości. Stąd rodzi się cała patologia i przestępczość. Wszyscy o tym wiedzą. Demokraci też. I nic z tym nie zamierzają zrobić, skurwysyny. W rezultacie ulica nagradza za złe zachowanie od dziecka. Zmiana degeneracyjna druga to brak dyscypliny w szkołach. Szkoły, zauważając, że dzieci murzyńskie są zawieszane częściej niż inne, co zrobiły? Zrezygnowały z tej formy karania na rzecz tak zwanej dyscypliny naprawczej. Sprawiło to, że konsekwencje złego zachowania zniknęły, a dzieci nauczyły się, iż wszystko może im ujść na sucho. Zmiana trzecia. Wycofanie się policji. Jednym z przykładów gigantycznej operacji, jaką pogłębiono ten proces, jest Baltimore z 2015 roku, po śmierci Freddiego Graya. Kiedy policja ograniczyła liczbę aresztowań o połowę, w mieście odnotowano najbardziej śmiercionośny miesiąc od 4 dekad. A ofiarami wzrostu tej przestępczości padła przede wszystkim społeczność murzyńska tego miasta. Złagodzenie konsekwencji prawnych bezpośrednio przełożyło się na wzrost liczby morderstw. Przywołam moje podsumowanie tego rozdziału na ten temat w feudalizmie we wszystkim prócz nazwy. Kiedy czarni zorientują się, co jest zgrane, amerykańscy czarni, amerykańscy murzyni, kiedy zorientują się, jak zostali wmanewrowani i wezmą się do czynów, to ja naprawdę demokratom współczuję. Oczywiście nie współczuję, zasłużyli na to, co zostanie z nimi zrobione, z tymi białymi sojusznikami. Zmiana czwarta. Postawa samej społeczności. Społeczność wyłączyła wewnętrzną korektę, piętnując zgłaszanie przestępstw jako donosicielstwo, uważane za gorsze od bycia mordercą. Posłuchajcie sobie przykładu, który dostarcza youtuber Murzyn w tej kwestii. To jest wręcz szokujące. Lojalność rasowa stała się ważniejsza niż lojalność wobec prawdy i wobec budowania społeczeństwa pozbawionego przemocy. A co więcej, w kulturze zakorzeniło się błędne przekonanie, że przemoc i agresja są elementem autentycznej czarnej tożsamości. Zmianą piątą w tym procesie degeneracji murzyńskiej grupy rasowej w Ameryce było tuszowanie i usprawiedliwianie przez media i polityków. Oni nie ignorują problemu, lecz go tuszują poprzez zmianę narracji. Na przykład nazywanie agresywnych zamieszek i grabieży realizowanych przez nastolatków łagodnym mianem przejęcia. Często jest tak, że gdy grupy w mediach amerykańskich, kiedy opisywane są na przykład wtargnięcia kilkunastu murzyńskich dzieci i młodzieży do sklepu i porywanie wszystkiego, co się da i uciekanie, to jest to problem nastolatków, a nie murzyńskich nastolatków. Tak wygląda wasze tabu unikania słowa rasizm i tak wygląda wasza walka z rasizmem. Pozbawienie ludzi, którzy potrzebują pomocy, możliwości nabycia, wyuczenia się samodyscypliny i odpowiedzialności i bycia pożytecznymi członkami społeczeństwa ogólnie, społeczeństwa całego kraju czy narodu. Sprawcy w tych wszystkich narracjach są przedstawiani jako ofiary braku perspektyw, co ma zdjąć z nich osobistą odpowiedzialność za czyny i napędza jeszcze bardziej całą spiralę przestępczości i przemocy. Facet z YouTube'a proponuje takie rozwiązanie. Droga na naprawę sytuacji leży w ponownym włączeniu mechanizmu, który społeczność wyłączyła sama. Należy przestać chronić przestępców ze względu na kolor skóry, ze względu na rasę i pochodzenie afrykańskie. Należy odrzucić tą mentalność pogardy dla donoszenia o przestępstwach na policji i zrozumieć, że prawdziwa miłość do własnej społeczności, chęć budowania jej godności wymaga korygowania błędów u jej członków. Ale zaraz się przekonacie, kiedy zaczniemy mówić o genach, że nawet ten autor jest uwięziony w swojej ograniczonej percepcji, ograniczonej formą, pewną jedną z form wyuczonej bezradności. A to dlatego, że rozwiązania oczywiste są zakazane właśnie przez demokratów i wszystkich walczących z rasizmem, czyli noszących tą ideologię prestiżową, stawiającą ich na pozycji moralnej wyższości. Te rozwiązania oczywiste są zakazane i zarówno one same i sam zakaz są przykryte, ukryte przez tabu, czyli nie mówimy i nie myślimy o nich, nie jesteśmy nawet w stanie wpaść, szukając rozwiązań. Jest tak dlatego, że taki efekt jest przejawem działania sprawczości gdzieś tam w górze, trzymającej nas wszystkich w szachu, pozbawiającej nas impulsu do działania, gdyż takie działanie wymagałoby pewnego rodzaju buntu, zerwania tej łączności, tej mentalnej, opartej na zjawiskach neurofizjologicznych, łączności z tymi, którzy są na górze, ponad nami w hierarchiach ludzkich. Tutaj jeszcze raz wam bardzo polecam przeczytanie całej książki Feudalizm we wszystkim prócz nazwy. Tam dowiecie się o tym wszystkiego. Jeżeli już jesteście zdegenerowani, to wystarczy wam przeczytać wstęp do książki Wzorce dowodzenia. Już trudno, podłączę to na kartę tego epizodu. Teraz przechodzimy do najważniejszej części. Do jednego przykładu konkretnego genu. Gen nazywa się MAOA. Duże M, duże A, duże O, duże A. A problematyczny jego fragment to jest jeden aler z dwoma powtórzeniami. Obecność tej usterki genetycznej drastycznie obniża produkcję enzymu monoaminooksydazy. Powoduje to zaburzenie rozkładu neuroprzekaźników, bo enzym jest odpowiedzialny za rozkładanie kluczowych neuroprzekaźników takich jak serotonina, dopamina, mówiliśmy o tym, i noradrenalina. Gdy tego enzymu jest za mało, substancje nie są prawidłowo metabolizowane, co prowadzi do zaburzeń w chemii mózgu i wpływa to w sposób kardynalny na zachowanie. Ta niska aktywność enzymatyczna upośledza samokontrolę i regulację emocji, co bezpośrednio przekłada się na znacznie wyższe ryzyko wystąpienia poważnych problemów z zachowaniem, w tym skłonności do przestępstw i to przestępstw najbardziej nasyconych przemocą. Rozumiecie? Rozumiecie, o co chodzi? Mamy powody biologiczne i kulturowe do tego, żeby współczuć przedstawicielom ras murzyńskich. Mówię w liczbie mnogiej, dlatego że tych ras jest bardzo dużo. To nie jest jednolity blok. w Ameryce są nie tylko obciążeni na poziomie kolektywnym obecnością rzędu 5 do 6% ludzi z tą usterką genetyczną. Oprócz tego są też cała ich kultura, kultura odpowiedzialności, która jest niezbędna do tego, żeby społeczność mogła cieszyć się dumą i mieć otwartą drogę awansu społecznego. To jest kluczem. Jakbyście nie doczytali feudalizmu, to powtarzam jeszcze raz, doczytajcie, bo to jest właśnie kluczowa kwestia. Ale wracajmy do tematu. Populacje kaukaskie, czyli biali, tacy jak my, wśród mężczyzn tej rasy, nosicielami usterki genetycznej jest zaledwie 0,1% mężczyzn. Na karcie epizodu podłączam oczywiście stosowne badanie, żebyście mogli trzymać je gdzieś w telefonie i ewentualnie pokazywać niedowiarkom. Niedowiarkom odpowiedzialnym za dewastację społeczności ras kolorowych. Powiedzmy tak ogólnie. Niech już będzie, że powiem to słowo kolor. Przypominam, że jest najmniej ważne w całej kwestii. A teraz wam pokażę na kilku przykładach statystyk, jakimi skutkami kończy się to podwójne obciążenie. Murzyni stanowią 13% populacji Stanów Zjednoczonych Ameryki. Popełniają natomiast 50% morderstw. I to jest tak, że odsetek przestępczości u kobiet murzyńskiej populacji jest wyższa niż ten sam wskaźnik u mężczyzn białej części populacji, kaukaskiej części populacji. Jednej rzeczy, której nie rozumiemy, bo mamy z tym małą styczność, za te statystyki nie odpowiadają wszyscy murzyni w Ameryce porówno. To są bardzo wąskie społeczności zlokalizowane w konkretnych miejscach, w których najsilniej propaguje się kultura promowana jako murzyńska, a kultura braku osobistej odpowiedzialności i zwolnienie z konsekwencji własnych działań i decyzji. Zwróćcie też uwagę na jedną rzecz. Skoro w Ameryce nosicielami genu jest 5,2 do 6% mężczyzn murzynów, to oznacza to, że obciążono jest 22 miliony ludzi. W związku z tym zobaczcie, jakie mamy opcje działania. Co można zrobić? Trzymać ich w klatkach? W obozach? W jaki sposób wyizolować nosicieli genu od reszty społeczeństwa, któremu to społeczeństwu oni po prostu zagrażają? Można ich jeszcze sterylizować, żeby wyeliminować usterkę z puli genetycznej. Można też dokonać jakiejś innowacyjnej kuracji genowej, żeby ten gen przestał być dziedziczony. Ale zamiast tego wkrótce przekonamy się, co oznacza duże nasycenie ludzi z tą usterką genetyczną. Dlatego, że ci, którzy mówią, wpuśćmy ich, kim są, sprawdzi się później, organizują na poziomie międzynarodowym całe operacje sprowadzania potencjalnie obciążonych ludzi do Polski. I to nie będą ludzie, którzy, tak jak to było chyba w zeszłym roku, nasrają do kąpieliska wyborcom Platformy Obywatelskiej w Katowicach. To był mały i w sumie zabawny epizod. Bardzo zabawny. Ale w strumienie migracyjne zostaną włączeni tacy, którzy w poczuciu bezkarności i przy spolegliwości policji będą nam podrzynać gardła, tak jak to było w Belfaście. Zrobią nam taki syf, jaki jest budowany w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Zobaczcie kazus z Lublina z połowy czerwca 2026 roku. Jakiś murzyn DJ z Warszawy butelką rozciął szyję jakiegoś Polaka na odcinku około 10 cm. Tak to wyglądało na zdjęciach. Ale zwróćcie uwagę, co się zdarzyło. Taka podłużna rana nie pochodzi od uderzenia. Uderzenie jest punktowe. To nie było więc tak, że walnął jakiegoś kolesia i mu zaraz złość przeszła. Ten DJ, murzyn sprawca, po rozbiciu butelki ostrą krawędzią przejechał facetowi po szyi. Na szczęście dla ofiary od tyłu. Na nieszczęście dla naszego kolektywnego bezpieczeństwa było to od tyłu. Bo być może gdyby było to od przodu i facet by zginął, być może obudzilibyśmy się wcześniej do obrony i przeciwdziałania. Ale wróćmy do Stanów. Brak jakiejkolwiek korekty, bo kultura jest rzeczą świętą i kulturą prestiżową, więc nie wolno jej nawet obwiniać za całą patologię, która jest generowana i z którą, powtarzam, nikt nic nie robi, mimo tego, że wszyscy wiedzą, co jest grane. Pamiętacie z poprzedniego epizodu, jak jacyś kolesie z Pakistanu czy innych krajów trzeciego świata mieszkający w Londynie twierdzili, że kwestia chowu wsobnego, czyli małżeństw między kuzynami, to kwestia kultury i nie potrafili nawet określić prawdziwych przyczyn tego obyczaju, czyli klanowego systemu społecznego w Pakistanie i w Afganistanie i w wielu innych krajach, z których wysyła się do nas, na nas, antropopotoki, czyli strumienie migracyjne. Ale wracamy do przestępczości w Stanach. Powiem wam kilka najbardziej uderzających i opartych na oficjalnych danych dotyczących przestępstw z użyciem przemocy. Dane są powszechnie dostępne na stronach domowych FBI i podłączam kilka linków, żebyście nie mieli wymówki, że nie było gdzie znaleźć. Dane nazywają się FBI Uniform Crime Reporting. Te najbardziej oczywiste i wyraziste pochodzą z 2019 roku. A jest tak dlatego, że to były ostatnie dane, w których podaje się, w których uwidoczniony jest podział na rasę sprawcy. Te skurwysyny nawet nie pozwalają określić skali zjawiska. Chwilę wcześniej powiedziałem wam, że Murzyni stanowiący 13,6% populacji Stanów Zjednoczonych odpowiadają mniej więcej za 55% przestępstw. Miałem na myśli morderstwa. Białe osoby stanowiące póki co wciąż jeszcze większość populacji są odpowiedzialni za 41% morderstw. Wszystkie szczegóły dotyczące tych statystyk, a jest ich dużo, są do odnalezienia na stronie źródłowej. Już nie będę ich tutaj przytaczał, szkoda czasu. Zobaczmy jeden wskaźnik. Wskaźnik morderstw na jednego mieszkańca. W przypadku Murzynów jest 7 do 8 razy wyższy niż przez osoby białe. W 2023 roku wskaźnik dla Murzynów wynosił 21,3 na 100 tysięcy mieszkańców, a dla białych jedynie 3,2 na 100 tysięcy mieszkańców. Czyli wskaźnik jest dla Murzynów 6-krotnie wyższy. Jeśli chodzi o aresztowania za morderstwo, w 2019 roku Murzyni stanowili 51,2% wszystkich aresztowań za morderstwo i nieumyślne spowodowanie śmierci. Jeśli chodzi o rabunki i rozboje, Murzyni odpowiadali za 52,7% aresztowań i tak dalej. Ale teraz, na zakończenie, podam wam dowód, że cała operacja sprowadzania ludzi niebezpiecznych jest planowana, synchronizowana i wprowadzana w życie przez międzynarodowe kartele wręcz. Profesjonalne organizacje działające i realizujące jasną agendę dewastacji naszego bezpieczeństwa, a przy tym realizujące tak zwaną wymianę populacji. Całość została opublikowana 27 czerwca przez profil Monitor Imigracji, którego tożsamość twórców jest niewiarygodnie sprytnie ukryta. Tu dziękuję jednemu ze słuchaczy, on już wie, że to o niego chodzi. Całość tego, co zaraz odczytam, umieściłem w portalu niepozwalam.pl. Tu wam przypominam, że wsparcie, którego już udzielacie i które może zdecydujecie udzielać, będzie przeznaczone m.in. na ukończenie tego portalu i oddanie wszystkich jego funkcjonalności. Właściciele tego konta na Twitterze, na X-ie, wykryli fundację Helping Hands Ukraine Foundation, numer KRS 40993470. Została zarejestrowana 23 września 2022 roku, czyli 7 miesięcy po inwazji Rosji na Ukrainę. Teraz posłuchajcie, jak brzmią nazwiska prezesów i osób w zarządzie tej fundacji. Odaj Mustafa Al-Sati, Abdulhamid Anazdawi, Amer Al-Zuhair, Hanin Al-Sati, Karem Al-Furaji, Luay Mustafa Rashid, Mohamed Al-Mofty, Mohamed Al-Sati, Muthanna Al-Darwish, Nahida Al-Chimari, Shivam Sharma. Słyszycie tu jakieś polskie albo ukraińskie nazwiska? Wśród pełnej listy jest tylko 3 Europejczyków. Czy może użyję feminatywu tutaj? Akurat to istotne. Europejki, kobiety. Oprócz tego jest 10 Arabów, 7 Gruzinów, 1 Hindus i 0 Polaków i 0 Ukraińców. I to w fundacji, która się nazywa Helping Hands Ukraine Foundation. Widzicie, co jest grane? Prezes organizacji to Odaj Mustafa Al-Saati. To jest irackie nazwisko plemienne. Jest posiadaczem duńskiego paszportu. Rezyduje w Gruzji. Tematem działalności tej fundacji z całą pewnością powinny zająć się polskie służby, bo nie wygląda to na jakieś zrządzenie przypadków. To jest mimikra, celowe zamaskowanie działalności tak, aby wyglądała na godną pochwały i legalną. Chociaż legalność w tych kwestiach antropopotoków, czyli strumieni migracyjnych nasyłanych na nas po to, żeby nas zniszczyć, przypominam, to jest kwestia na zupełnie inny epizod na temat tak zwanych wojen nieograniczonych. Ale podsumowując, jeżeli łudzicie się, że polskie służby, których pracownicy biorą pensję opłacaną z naszych podatków, nie wiedzą o takich rzeczach, to jesteście bardzo naiwni. Mam dla was bardzo złą wiadomość. Następuje przejęcie kontroli nad hierarchiami sprawczości, a nasi policjanci, ci między innymi z Lublina, którzy te rozharatanie szyi, na szczęście od tyłu, określili lekkim uszkodzeniem ciała. Oni będą musieli słuchać i stać bezradnie, bo tak zostanie im zasugerowane, tak jak w analogiczny sposób zostało zasugerowane lodziarni chyba w Pszczynie, żeby nie dawała prezentów w postaci lodów dzieciom, które dostały świadectwo z czerwonym paskiem. Ta sprawczość dotycząca strumieni migracyjnych idzie od strony, co jest najgorsze, nie ma tak naprawdę możliwości, żeby się temu przeciwstawić. Jeżeli służby nie wezmą się za swoją pracę, a to dlatego, że te mechanizmy sprawczości, hierarchiczne mechanizmy, idą od strony Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, czyli wszystkich mocarstw, które instalowały w Polsce elementy układu okrągłostołowego, układu ekstrakcji bogactwa z naszego kraju i stabilizowały strukturę władzy, czyli tego teatrzyka demokratycznego, które tym wszystkim zarządza. Najlepszym dowodem, że tak się dzieje, jest kwalifikacja czynu. Właśnie ta kwalifikacja czynu, czyli lekkie uszkodzenie ciała i to, co działo się potem. Część wydarzeń co prawda daje nadzieję, że uda się to zatrzymać, ale faktem jest, że te folgowanie, te zmniejszanie wagi tego agresywnego ataku, instytucje naszego państwa zaczynają zachowywać się tak jak na zachodzie Europy. Brak odpowiedzialności i konsekwencji dla ludzi przesyłanych tutaj w antropopotokach. Przypominam, że wszystkie te sprowadzanie obcokrajowców, przede wszystkim z krajów plemiennych, przede wszystkim niesprawdzonych pod kątem obecności tej usterki genetycznej, o której wspomniałem. Nawet jak będzie skutecznie blokowane przez Polskę, jest organizowane m.in. przez Rosję Putina na naszej granicy z Białorusią. A jeśli nawet będzie blokowane w Polsce skutecznie, a nie jest póki co, całe tysiące tych ludzi z użyciem mechanizmów, w cudzysłowie legalnych, są już w krajach Europy. Na koniec jeszcze, na początku wspomniałem o tym 17-latku z brytyjskim paszportem. Mówię tak, dlatego że są badania, już je przywoływałem we wcześniejszych epizodach, że najbardziej kluczowe elementy mentalności klanowej, czyli też mentalności regulującej, kiedy osoba używa przemocy i atakuje ludzi uznawanych za obcych. Ta mentalność jest instalowana w umyśle człowieka w najwcześniejszych latach jego życia, kiedy jest pod wpływem rodziców, którzy mentalnie rękami i nogami stoją. To taki rasistowski żarcik w mentalności klanowej. Atak miał miejsce 29 lipca 2024 roku w mieście Southport. Wtargnął on do przedszkola w czasie warsztatów jogi i tańca dla dzieci i ranił 10 osób. 8 dzieci i 2 dorosłe kobiety, które próbowały bronić swoich podopiecznych. 3 dziewczynki w wieku 6, 7 i 9 lat zostały zamordowane, umarły w wyniku odniesionych obrażeń. W styczniu 2025 ten Axel Rudakubana, brytyjskie nazwisko, tak jak w tej fundacji pomocy Ukraińcom, został skazany na dożywocie. Przypominam, że został on zindoktrynowany i zradykalizowany przez kontakt z ideologią dżihadystyczną, kolportowaną i propagowaną powszechnie, niemal jawnie, w meczetach na terenie całej Europy Zachodniej. No i na dzisiaj to tyle. Nie było optymistycznie, a nawet wręcz przeciwnie, jest bardzo pesymistycznie, ale jest jak jest. Do usłyszenia.